Co miasto Słupsk ma do zaoferowania mieszkańcom Kobylnicy, Bolesławic i gminy Redzikowo w jakiejś mierze, oprócz tego, że duży ośrodek aglomeracyjny jest ważny dla nas wszystkich?
Tutaj rozmawiamy o dwóch perspektywach czasowych. O jednej wspomniałem, o tej dłuższej, tak, w liczonych dekadach, to jest po prostu szansa na dobre życie. Natomiast ważna jest również dla nas ta perspektywa dnia codziennego, tak? I tutaj staraliśmy się rozpoznać chociażby potrzeby inwestycyjne związane oczywiście z drogami, ze sprawnym dojazdem. Tu w kontekście dojazdu bardzo często pojawiał się postulat związany z komunikacją zbiorową. To też poświadczy o tym, jak bardzo ci mieszkańcy są powiązani ze Słupskiem. Dlaczego dla nich jest tak ważna właśnie ta komunikacja zbiorowa.
To może, może powiedzmy, że autobusy dojeżdżają do miejscowości w gminie Redzikowo i w gminie Kobylnica.
Tak, słupskie autobusy. Tutaj pamiętajmy, że częstotliwość tych kursów jest niewystarczająca, tak, z perspektywy mieszkańców, i tutaj miasto faktycznie zaproponowało rozszerzenie tej oferty do takiego poziomu już bardzo atrakcyjnego, bo mówimy o dociągnięciu linii numer 19 tutaj w takie węzłowe miejsce Bolesławice-Kobylnica, czyli centrum pod wiatrakami, ale mówimy też o zwiększeniu i wydłużeniu tras linii numer 10, która w tej chwili jest taką szczątkową w gruncie rzeczy linią, a wprowadzono by zarówno tą komunikację zbiorową w weekendy, co jest wielokrotnie podnoszone przez mieszkańców, ale także zwiększono właśnie takt tej linii w takich godzinach szczytu, co pół godziny, doprowadzając ją, jeszcze raz podkreślę, do centrum miasta Słupska, tak? Więc chodzi o to, żeby ta oferta była i atrakcyjna pod względem czasowym, ale także atrakcyjna pod względem właśnie takich powiązań funkcjonalnych.
No dobrze, lepsza komunikacja, co jeszcze?
To także niższe koszty życia, tak, związane i z odbiorem odpadów i wodą, która no, w gminie Kobylnica dosyć mocno rozpala umysły mieszkańców. Tutaj do mieszkańców wreszcie chyba dotarło, jak duża jest różnica właśnie w kosztach utrzymania właśnie takiego bieżącego, mówimy tutaj, w zależności od tego oczywiście, jak wygląda, jaki jest model rodziny, od kilkuset złotych do nawet kwoty około 2000 przy takiej większej rodzinie. To naprawdę robi dużą różnicę, bo pamiętajmy, że to są te koszty bieżące, które...
Kobylnica doliczyła się 1400 czy też 1500 w skali roku.
To nadal jest chyba kwota, którą nikt nie pogardzi.
No dobrze, a czy planujecie Państwo na przykład budowę szkoły w Bolesławicach? Bo to był pomysł, który miał Pan wójt Kuliński.
Pamiętajmy tutaj o tych zmianach demograficznych, które wkrótce spowodują, że miasto faktycznie będzie dysponować dużymi przestrzeniami szkolnymi, gdzie faktycznie można spokojnie zagospodarować, zaoferować ofertę dzieciom z tych terenów włączanych, zwłaszcza właśnie w kontekście też poprawy komunikacji,
tak,
ale też...
która by dowoziła konkretnie do...
Nie przez przypadek właśnie 19 byłaby tą taką linią, która bezpośrednio chociażby dowozi w rejon szkoły numer 10, czy w rejon szkoły numer 16.
Ale to, co na pewno mogłoby się wydarzyć, to, że uczciwie mieszkańcy dzisiaj Bolesławic, które są w gminie Kobylnica, gdyby byli mieszkańcami Słupska, mają dostęp do miejskich żłobków. Gmina Kobylnica nie ma ani jednego publicznego żłobka. Zresztą przedszkole publiczne ma od niedawna i to też nie w pełnym wymiarze. Więc dostęp do 20 przedszkoli, do 3 żłobków, gdzie w przyszłym roku ten najbliższy właśnie żłobek przy ulicy Andersa, który jest najbliżej Bolesławic, zwiększy się o 72 miejsca. Nie trzeba będzie meldować do cioci czy babci, tylko będzie można po prostu skorzystać z oferty, którą my nie ukrywamy, ale my zaczynamy coraz bardziej uszczelniać, żeby była przede wszystkim najpierw dla Słupszczan. Więc myślę, że to jest jednak dosyć ważne, że ze spokojem można myśleć o tym, że moje dziecko w żłobku publicznym, a przypomnę, że dzięki programowi potocznie nazywanemu babciowe, dzieci w żłobkach, rodzice dzieci w żłobkach miejskich nic praktycznie nie płacą za za to, że dzieci w tych żłobkach są, bo państwo jeszcze i samorząd dofinansowuje. Także tych korzyści jest dużo więcej. Podnoszone jest na przykład to, że Bolesławice mają swój fundusz sołecki, to jest tam niespełna 60 chyba 5 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, około 70 może. My od razu proponujemy dwukrotność tego jako dedykowany, osobny program z budżetu obywatelskiego, gdzie mieszkańcy sami będą mogli wybierać zadania, które chcą u siebie realizować. Powiem szczerze, że nawet wymyślając to, mieliśmy wiele obaw, że za chwilę słupszczanie się na to oburzą, bo jest to jakieś takie preferencyjne traktowanie tej grupy, ale myślę, że na ten czas takiej integracji to jest bardzo ważne, żeby to się wydarzyło. No i co jeszcze ważniejsze, my analizujemy dokumenty gminy Kobylnica. Przeanalizowaliśmy chociażby inwestycje, które są tam planowane. Po pierwsze, tych inwestycji w Bolesławicach do tej pory praktycznie nie było, jest w tej chwili realizowana między innymi z dofinansowania rządowego jedna droga. Ale plany kolejnych, no nazwijmy to wprost, jest kompletnie nierealny. My wiemy, ile kosztuje dzisiaj budowanie drogi. Mamy ogromne doświadczenie, szczególnie z osiedlem Zachód, na które kilka lat temu, dosłownie 5 lat temu mówiono dziki Zachód. W perspektywie ostatnich lat jest tam oświetlenie, większość dróg, nawet jeżeli one są wyłożone płytami, to z miejsca, gdzie naprawdę ludzie wprowadzali się no, na pole, tak powiem, bo tak było. Mam tam bliskie osoby i często jeżdżę, więc też obserwuję, jak się zmienia to osiedle, gdzie jest już plac zabaw, boisko do rekreacji i tak dalej, i tak dalej. No, zrobiło się z tego nowe, wyposażone w niezbędną infrastrukturę osiedle, porównując do Bolesławic, które funkcjonują tak bardzo intensywnie od lat kilkunastu. No to różnica jest ogromna i myślę, że ci mieszkańcy, którzy dzisiaj są w Bolesławicach, mogliby skorzystać chociażby na innym tempie inwestycji na tym terenie.
Jak zamierzacie państwo przekonać nie tyle co mieszkańców, ale co decydentów, jeżeli idzie o zmianę granicy, bo w końcu decyzję podejmie prezes Rady Ministrów? Jakie kroki?
Bardzo wierzymy tutaj w mądrość mieszkańców Słupska, więc tutaj po pierwsze apeluję faktycznie o to, żeby wziąć udział w ankiecie, która w tej chwili jest od dzisiaj właśnie państwu udostępniona, bo jeśli faktycznie wykażemy, że jest to temat nośny i faktycznie sami mieszkańcy potrafią bić się o swoją przyszłość, jeszcze raz to podkreślę, to z pewnością ułatwi to podjęcie mądrej decyzji prezesowi Rady Ministrów, ale tak jak pani prezydent wskazała, jesteśmy jednym z mniejszych miast, jesteśmy jedynym właściwie ośrodkiem wzrostu w tej części Pomorza i odpowiedzialny rząd nie może sobie pozwolić faktycznie, by w strategicznym obszarze naszego kraju, mówię pod względem bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa energetycznego, faktycznie pozwolić na to, żeby ten jedyny ośrodek właśnie wzrostu, no w gruncie rzeczy w kolejnych latach czekała jakaś stagnacja, a później w gruncie rzeczy zwijanie, więc tutaj zarówno kwestie właśnie takie strategiczne, kwestie związane z usankcjonowaniem tego, co zaszło, bo znowu zapomnijmy o znakach granicznych i odpowiedzmy sobie, gdzie kończy się miasto. No kończy się właściwie przy obwodnicy Słupska, tak w rejonie, no też nie przez przypadek węzła nazwanego Słupsk-Zachód. Więc to też pokazuje, jak daleko ten obszar takiego funkcjonowania miasta, jak daleko obszar zurbanizowany sięga. To jest więc na kilku poziomach dyskusja i takiego zaangażowania obywatelskiego i kwestii urbanistycznych, funkcjonalnych, ale myślę i głęboko w to wierzę, także myślenia strategicznego o tym, jak nasz kraj ma się rozwijać i nie tylko metropolie powinny ciągnąć rozwój naszego kraju, ale także mniejsze ośrodki dotknięte problemami, tak, ale problemami, które są do rozwiązania i na poziomie administracyjnym i także na poziomie wzmacniania finansowego takich samorządów. No dość wspomnieć o programie tak zwanym tarczowym, który też miał być takim kopem dającym właśnie szansę na rozwój, czy też w tej chwili pakcie dla Pomorza Środkowego, który mówi o drodze ekspresowej do Bydgoszczy, czy też o rozwoju portu. Nie skorzystamy z tej szansy, jeśli faktycznie SUPS nie będzie tym ośrodkiem, który będzie ogniskował te procesy rozwojowe. Po prostu tą drogą ekspresową pomknie się do Ustki i tyle. Nie na tym ma polegać. Po drodze ma faktycznie pojawić się ośrodek, który ściągnie inwestorów, który ściągnie mieszkańców, tak żeby w perspektywie kolejnych dekad w tym naszym lokalnej gospodarce jednak więcej tego kapitału krążyło, bo to wpłynie na to, ile warta jest nasza nieruchomość, niezależnie czy mieszkamy w Słupsku, w Bolesławicach, czy w Kobylnicy, czy w przedsiębiorstwie, które prowadzimy, jakiejś lokalnej działalności, będą w ogóle klienci, tak, będą dysponować środkami, bo będzie więcej pracy, będzie to praca lepszej jakości i tak dalej, i tak dalej. Więc apeluję do Państwa, żeby powiązać te wszystkie wątki ze sobą. I jeszcze raz, niewielką aktywnością tak naprawdę zmienić los własnego życia.
To ja zadam to pytanie jeszcze raz. Jak przekonacie Państwo pana premiera Tuska, że ta perspektywa, o której mówił przed chwilą pan Paweł, to jest ta perspektywa, którą on powinien wybrać?
Ja bardzo wierzę w to, że liczby, dane, które przedstawimy w naszym wniosku, poza oczywiście konsultacjami, które wiemy, że są bardzo często, szczególnie w gminach, nacechowane takimi emocjami. Ja zawsze wierzę w to, że obiektywne analizy pokazują jasno, i my je mamy, że bez tego kroku naprawdę czeka nas tu wszystkich, nie Słupszczan, nie tylko miasto Słupsk, ale wszystkich, którzy z tego miasta korzystają, no coraz szybszy, bo to tempo też się zmienia, upadek takich funkcji miejskich i za chwilę nasze dzieci będą nie tylko już wyjeżdżały na studia do innych ośrodków, ale szybciej, bo rzeczywiście miasto przestanie być wydolne, żeby utrzymywać wszystkie instytucje miejskie, które są tylko i jedynie na barkach mieszkańców Słupska podatkowo. Wszystkie instytucje kulturalne, oświatowe, więc chyba nie na tym nam zależy. Każdy też jako rodzic chciałby mieć jednak jak najdłużej dobre szkoły, dobrą edukację dla swoich dzieci tutaj blisko na miejscu, bez konieczności wyjazdu. Więc ja po prostu apeluję o to, żeby nie myśleć o tym, co jest tu i teraz, bo wiadomo, i ja naprawdę nie dziwię się, że jak ktoś ma przez wiele lat przywileje, czerpie korzyści, za które nie musi płacić, to buntuje się, kiedy ktoś w końcu mówi, okej, to teraz podzielmy się kosztami, bo wy też korzystacie. Także mnie reakcja włodarzy gmin ościennych no raczej nie dziwi. Tu możemy głównie apelować do mieszkańców tych gmin ościennych, żeby uczciwie zastanowili się, jak będzie wyglądało ich życie w Kobylnicy, w Bolesławicach, w Siemianicach i tak dalej, jeżeli Słupsk zacznie znikać.
No dobrze, ostatnie pytanie, co jeśli się nie uda?
My powiedzieliśmy już to wielokrotnie. Dla nas rozszerzenie granic jest absolutnie strategiczną decyzją. Będziemy powtarzać wnioski, póki przepisy nam na to pozwalają. Równolegle, nie ukrywam, spotykamy się z innymi miastami, które mają podobny problem. Jest tych miast trochę w Polsce, czyli po pierwsze, były miasta wojewódzkie, które straciły takie regionalne trochę, ponadregionalne, tak powiem, funkcje, a jednocześnie dookoła mają obwarzankowo usytuowane gminy, więc my również będziemy występowali do przynajmniej wspólnej komisji rządu i samorządu w Sejmie o to, aby uwzględnić konieczność jednak swego rodzaju rozliczania się, rekompensaty, bo nie mamy dzisiaj innej ścieżki niż rozszerzenie granic, tak? To powiem szczerze, nam pewnie, żeby było łatwiej, gdyby były takie przepisy, które mówią jasno, musisz dopłacić do swoich mieszkańców, którzy są w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i tak dalej, i tak dalej. Nie ma dzisiaj takich przepisów, albo zrzucamy się na filharmonię, zrzucamy się na teatr, zrzucamy się na inne instytucje, które są tylko i jedynie w Słupsku, nigdzie indziej, a tylko i jedynie słupszczanie je utrzymują. Więc chcemy też z takim apelem wystąpić do posłów, do rządu, aby przemyśleli, aby te przepisy może uwzględniały inne sposoby sprawiedliwego rozliczania się ze wspólnego dobra, o tak to powiem, bo to jest na pewno wspólne dobro, z którego wszyscy korzystamy. Póki tych przepisów nie ma, jedyną dla nas ścieżką jest możliwość poszerzania granic i będziemy konsekwentnie to realizowali.